zawsze podkreślam, że mój start to Tegacki i całe szczęście, ponieważ już gdybym udzielał, a udzielałem wiele wywiadów i gdybym zmyślał tę historię, to bym się pogubił. A tak to wiem, że start był w Gadkach i nie ma to tutaj oszukiwać. Jerzy Skolimowski mi zaproponował, żebym przygotował do filmu Vincenta Gallo. I też zrobiłem pełną charakteryzację, też w jakiś sposób to było niesamowite.
Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i z wielką radością chcę powiedzieć, że dzisiaj naszym gościem jest mój kolega, ale przede wszystkim znany, ceniony i nie wiem już jakich tu przymiotników używać, projektant Robert Kupisz.
Bardzo mi miło, witam Państwa, witam Monikę, miło Cię widzieć po tylu latach.
No nie widzieliśmy się rzeczywiście.
No gdyby nie ten wywiad, to nie wiem kiedy.
Ale Ty, Robercie, po takiej eksplozji z ileś lat temu, kiedy bardzo było Cię dużo w mediach, udzielałeś się wywiadów, chodziłeś na różne imprezy, dużo było zdjęć, nawet wspólne mieliśmy jakieś zdjęcia z różnych pokazów i tak nagle zniknąłeś troszkę.
Wiesz co, bo to też jest tak, że ja w pewnym momencie się tym wszystkim nasyciłem. Ja pamiętam, jak przyjechałem do Warszawy z Kielc 24 lata temu, to ja bardzo lubiłem chodzić na te imprezy, bo ja tego nie miałem w Kielcach, więc po prostu...
Poznaliśmy się nawet.
No dokładnie, tak. I podobały mi się te imprezy, te gwiazdy, które poznawałem, że się mogłem w ich świetle ogrzać. I bardzo mnie to jakoś tak bawiło, w jakiś sposób wypełniało. I to trwało kilka lat. Później już nakarmiłem się tym wszystkim, tak. I też potrafiłem obiektywnie ocenić, co mi to daje, co mi dają te znajomości i tak dalej. I tak już nakarmiony postanowiłem bardziej zadbać o siebie w takim miejscu intymnym i troszeczkę się oddalałem od takiego, od tej zabawy w showbiznesie. Dalej pracowałem, ale też potrzebowałem chyba więcej takich inspiracji i takiego spokoju, ponieważ ja robię minimum dwie kolekcje rocznie i bałem się, że jeżeli będę w takim chaosie pracował i żył, to ja już nic innego nie wymyślę. I nauczyłem się, że po każdym pokazie teraz już nie ma, po każdej kolekcji nowej, muszę moją głowę wyczyścić gdzieś. Ona musi odpocząć i ja najczęściej wyjeżdżam albo na miesiąc. No teraz zimą byłem na przykład 2 miesiące w Indonezji i rzeczywiście ta głowa mi wypoczywa i ona bardzo szybko zaczyna pracować. I ja już nie czuję tego zagrożenia, że ja się wypalę, tylko ja wiem, że spokojnie muszę odpocząć, wyczyścić głowę, zmienić tak i szukać jakiejś inspiracji w innej przestrzeni i dzięki temu ja bardzo sprawnie mogę zaprojektować nową kolekcję. W ogóle to nie kończy mi się, czyli tak moja kreatywność jest karmiona gdzie indziej, nie na tych imprezach. Aha. Ale też zauważyłem, że troszeczkę się zmieniło, no chyba świat się zmienił i tak jak kiedyś my byliśmy zapraszani do wywiadów, były z nami wywiady do gazet, do telewizji i tak dalej, to nasze miejsca zajęły osoby, które mają więcej lajków na Instagramie.
I po prostu.
Tak, i bo oni mają podbijać, nie wiem, no, oglądalność jakąś programów i też sprzedaż gazet. I nawet oni zaczęli dostawać nagrody, które kiedyś dostawali piosenkarze, projektanci, aktorzy. To się wszystko pozmieniało, więc gdzieś tam to z dwóch stron zadziałało. A w tej chwili ja zatęskniłem troszeczkę za, bo tak naprawdę zostawiłem tu w Warszawie też dużo znajomości, przyjaciół i tak dalej. I miło mi się spotkać czasami i wystroić się, iść na tą imprezę. Także mam taki moment, że lubię się poczuć tak, jako ten Robert Kupisz projektant, no to wtedy się szykuję i wychodzę na te imprezy, ale już inaczej to traktuję. Jest to taka przyjemność i mogę sobie to wybrać i sprawia mi to rzeczywiście jakąś taką większą frajdę, ale już nie takie zdobywanie rynku. O. Mm-hmm.
Chcesz, a dlatego, że chcesz, a nie dlatego, że powinieneś.
Dokładnie.
Że musisz.
Wtedy, kiedy chcę, kiedy potrzebuję spotkać tych ludzi, nawet, nie wiem, stanąć w tych światłach, bo ja zawsze lubiłem się pokazywać, bo już jako tancerz wcześniej, tak. To nie wypieram się tego, że ja lubię się czasami pokazywać, ale nie non-stop i wydaje mi się, że ten zawód sobie dobrze wybrałem, bo on mi to reguluje, mhm. Czyli pokazuję się wtedy, kiedy powinienem, ale nie męczę ludzi non-stop jak gdyby sobą.
Pokazujesz efekt swojej pracy, a siebie czasami.
Tak, bo ja zawsze wolałem, żeby moja kariera była budowana poprzez produkt, poprzez to, co ja robię, a nie poprzez moje życie prywatne, czy skandale, czy tam inne rzeczy. Więc raczej się pokazuję ubrany.
Nie wszyscy pewno z widzów znają twoją historię, a mnie się zawsze bardzo podoba to, że ty, będąc w takim miejscu swojego życia, ale i wcześniej, że ty zawsze podkreślałeś całą swoją drogę i to, że pochodzisz z małej miejscowości. To, co ci dała, to życie jakby właśnie prowincjonalne, ale jednocześnie też otoczone kulturą i wspaniałymi ludźmi. I te różne etapy, że byłeś tancerzem, potem najbardziej znanym stylistą włosów gwiazd, projektantem, więc to wszystko jakoś jedno po drugim następowało i było takim naturalnym przejściem twojej wewnętrznej potrzeby, ale jednocześnie czegoś, co z zewnątrz przychodziło i w sumie można powiedzieć, że no, właściwie w wszystkich tych dziedzinach osiągałeś sukces. I w momencie tego sukcesu rezygnowałeś, mówisz, że jakby już nie, wystarczy, teraz idę po coś nowego.
Bo moim marzeniem od dziecka było zostać projektantem. Tylko ja mieszkałem na wsi, tam 600 osób mieszkało, moje ukochane Gacki.
Tak.
Te Gacki mi bardzo dużo dały. Naprawdę one mnie tak rozwinęły, bo ja już tam mówiłem, że mieszkaliśmy w Domu Kultury, przez kino przechodziliśmy do mieszkania, tam się dużo rzeczy działo i ja tych Gacek nie mogę jak gdyby wyprzeć z siebie. Tylko, ponieważ ja bardzo dużo zawdzięczam tej wiosce właśnie, tak. Bo ona mnie bardzo zbudowała. I zawsze podkreślam, że mój start to te Gacki i całe szczęście, ponieważ już gdybym udzielał, a udzielałem wiele wywiadów i gdybym zmyślał tę historię, to bym się pogubił. A tak to wiem, że start był w Gackach i nie ma co tutaj oszukiwać. Ale też to uważam, ta droga jest bardzo ciekawa. I jak rozmawiałem z moimi kolegami, koleżankami z Warszawy, jak już pracowałem tutaj i opowiadaliśmy, co robiliśmy w dzieciństwie, czy później w średniej szkole i tak dalej, no to ja opowiadałem, że ja tutaj chodziłem na kółko plastyczne, potem szkoła tańca, szkoła muzyczna, jakieś różne inne formy takie spędzania poza szkołą czasu, ale wszystko to było takie, że ja się wiecznie rozwijałem. Ja właściwie od dziecka przygotowywałem się do tych zawodów, które później wykonywałem. I te wszystkie zawody, które mam, to wynikały z moich pasji, po prostu z moich dziecięcych zainteresowań. Więc to było bardzo ciekawie. No i tak i opowiadam, a ja tańczyłem, ja tu skakałem wzwyż, później coś tam i tak dalej. A oni nie wierzyli w ogóle, że ja tyle rzeczy naraz robiłem. A ja mówię, no ale to było dla mnie normalne. A ja mówię, a co wy żeście robili w takim razie w tej średniej szkole i tak dalej? A paliliśmy jointy i piliśmy piwo.
No tak.
I to była ich edukacja, a moja była inna. I może dlatego, że ja w tych Gackach, później w Kielcach, gdzie zupełnie inne życie było, wydaje mi się, że to wpłynęło na mnie w sposób bardzo pozytywny, kreatywny. pod tym względem, że ja o wielu rzeczach musiałem marzyć. Więc moja wyobraźnia bardzo się rozbudowała w tym czasie. I ja do tej pory chyba najmilej to wspominam te Gacki właśnie, mimo że tam 10-11 lat mieszkałem.
Jak mówisz właśnie o tych wspomnieniach, Gackach, i że one w tobie tak żyją, to już nie pamiętam kto, ale też było takie powiedzenie, że im dalej jesteśmy od swojego dzieciństwa, tym staje się ono nam bliższe.
Tak. Tak.
Że w młodości to tak trochę uciekamy, bo sobie w ten wielki świat i jakąś tą, a potem im
doceniamy.
Starsi jesteśmy, doceniamy i jest jakieś właśnie, że te korzenie nasze są istotne.
Masz rację, bo to ja pamiętam, że jak mieszkałem w Gackach, to wydawało mi się, że każdy ma takie dzieciństwo, jakie ja mam. Każdy jak gdyby zaczyna w podobnym świecie. A te Gacki były jakimś takim miejscem bardzo ciekawym, ponieważ myśmy mieli rzekę Nidę, mieliśmy takie górki, las, sady, pola. Tam cały czas byliśmy na zewnątrz, ten dom kultury, gdzie wszystkie te dzieci ze wsi się wychowywały i rozwijały. Była i orkiestra dęta, którą mój tata prowadził, no to kółka plastyczne i tak dalej. To wszystko mieliśmy za darmo. Także to było fantastyczne i myśmy się wszyscy znali i te Gacki to była też taka jedna rodzina. I tam byli tacy, czasami jak opowiadałem, pamiętam Gośce Szumowskiej tą historię. Tam, to jest świetna historia na film, bo tam takie postaci, tam były solistki jakieś, pamiętam Krzysia i Stasia. Jedna była bileterką w kinie, druga była, pracowała na stołówce pracowniczej. Aha. I tam każdy był jakąś taką postacią, jak trochę było w Gackach tak, że każdy był tam głównym bohaterem tego filmu. I to było bardzo fajne. I na przykład ja uwielbiałem panią Dubielową, która była portierką w Domu Kultury, bo na przykład gotowała nam pierogi, jakieś takie rzeczy, jakieś kluski na parze. Lubiłem chodzić na przykład na górę do pani Teresy, do biblioteki, bo tam były te książki tak ładnie ułożone, podpisane, takie kółeczka kolorowe, żeby wiadomo było, jaki charakter książki i tak dalej. Także to było wszystko takie soczyste, ciekawe, kreatywne. No nie zamieniłbym na pewno. Wydaje mi się, że bardziej mnie te Gacki ukształtowały chyba, czyli te pierwsze lata dla dziecka są chyba najważniejsze.
Bardzo ważne. Ja w dużym stopniu mnie kształtowała Kościelisko pod Zakopanem, gdzie też z babcią pomieszkiwałam, więc wiem, o czym mówisz, chociaż wtedy też i nawet w dużych miastach życie dzieci wyglądało inaczej. Też wychodziło się, zimą był śnieg, wychodziło się
na sanki.
Na sanki, podwórka nie były ogradzane, ani tak nie było domofonów, więc się też przechodziło i większość czasu spędzało się na dworze. Więc trochę ten świat już minął i tak myślę, że osobom trochę w naszym wieku czasami nawet brakuje i że się wspomina tak jak ty właśnie swoje Gacki. Powiedz, na ile taniec, ponieważ tutaj czasami, kiedy przychodzą goście, czy gościnie, jak ktoś woli, i mówią, że właśnie albo chodziły do szkoły baletowej, albo też właśnie ćwiczyły taniec.
Gawęda, dużo ludzi w gawędzie.
Tak, że to im to bardzo dużo dało też na przyszłość życia, ale głównie czegoś takiego, że pewnej samodyscypliny.
Tak.
I jakiegoś takiego też, że są nawet jakieś porażki, coś boli i tak dalej, ale sport wymaga, czy taniec tego, że trzeba zacisnąć zęby i iść dalej. Czy też masz tak, że ten taniec...
To w ogóle chyba taka największa pasja w moim życiu. Ja dlatego też cieszyłem się, że później już, jak miałem 11 lat, wyprowadzamy się z Gacek do Kielc, bo ja wiedziałem, że ja chcę tańczyć, a w Gackach nie było takiej możliwości. I myślę, że gdybym się wychował na przykład w Warszawie, to ja bym poszedł na egzamin do szkoły baletowej. Bo też później, jak spotykałem tancerzy po szkole baletowej, no to oni powiedzieli, że ja mam bardzo dobre warunki do tego, także prawdopodobnie bym się dostał i bym skończył szkołę baletową. Natomiast w Kielcach odkryłem tą szkołę tańca i wiedziałem dokładnie, jaka to ma być forma tańca. I wszedłem do Domu Kultury, pamiętam, Budowlanych i tam były zajęcia dla dorosłych. I ja wiedziałem, że to jest dokładnie to i się wtedy złapałem na 22-23 lata tego tańca i sam założyłem grupę dziecięcą, bo jej nie było. I tańczyłem i ten taniec był też taką moją ucieczką. Ja pamiętam, że przychodziłem ze szkoły podstawowej do domu i ja nie mogłem się doczekać, żeby już iść do tej szkoły tańca i żeby ten czas szybciej minął, to ja kładłem się spać po szkole, żeby zasnąć, żeby przeczekać szybciej ten czas tak, i żeby już iść do... Zamiast się uczyć, odrabiać lekcje, to później stawałem o godzinie 5 albo na parapecie przepisywałem szkole. Ale tak mnie to fascynowało, ten taniec, ci ludzie i tak dalej. Więc to było dla mnie bardzo ważne i oczywiście w tańcu towarzyskim, ja później tańczyłem w takiej formacji Akant i myśmy byli reprezentacją Polski, byliśmy mistrzami Polski i trzeci w świecie, więc przygotowywaliśmy się na Mistrzostwa Europy, potem Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. Więc to był taki rytm i myśmy tym żyli, czyli po prostu choreografie, stroje, wszystko było przygotowywane i najfajniejsze były te wyjazdy w grupie, w autokarze, gdzie myśmy po prostu z jakimiś tam kanapkami, termosami na 20 ileś godzin w podróży, bo jak jeździliśmy do Danii, do Norwegii, do Niemiec, do Holandii, więc te podróże były długie, ale w ogóle nam to nie przeszkadzało. I oczywiście uczyliśmy się wszystkiego, ponieważ no, myśmy nawet sami te kostiumy przygotowywali. Szyliśmy, wyszywaliśmy sami, żeśmy się czesali, sami charakteryzowali. Oczywiście ważny był cały ten, taka sprawność, czyli dużo sportu, dużo stretchingu i kondycja i tak dalej. Więc ja w ogóle ani nie paliłem, ani nie piłem alkoholu, bo mi się wydawało, że ja muszę być w totalnej formie, żeby zdobywać te puchary. I nawet jak moi tam znajomi często właśnie robili sobie te imprezy alkoholowe i tak dalej, to ja w ogóle nie piłem tego alkoholu i nie paliłem papieru. Ja nawet nie, do tej pory technicznie nie potrafię zapalić papierosa, bo się tego nie nauczyłem wtedy, kiedy się wszyscy po prostu tym fascynowali. Ja też miałem tak, że ja chyba nigdy nie chciałem tak na siłę udawać dorosłego. Podobało mi się to życie takie trochę dziecka, trochę takiego nastolatka i tak dalej, że chyba nie czekałem na to, żeby dorosnąć tak szybko i żyć tak po dorosłemu.
Chyba nie, to dość rzeczywiście chyba...
Chyba brałem się takiej odpowiedzialności może, albo jak to będzie, że ja będę musiał sobie kupić, nie wiem, sam mieszkanie, jaką ja pracę sobie wybiorę, jak ja to zorganizuję, ale to tak płynnie przechodziło, bo najpierw tańczyłem, później na studiach założyłem już szkołę tańca i to przeszło po prostu w tą stronę.
Tak, i też spod swoich skrzydeł kilka osób znanych, tańczących wyszło.
No oczywiście.
Powiedz to.
No, to było, to tak, jestem dumny z tego, że nasza szkoła, która była na takim osiedlu w Kielcach z wielkiej płyty, wielka płyta i takie smutne osiedle trochę, no wtedy tego żeśmy nie widzieli, ale pamiętam jak przyjechał do nas taki szkoleniowiec z Londynu, Michael Wenty, który był mistrzem świata i ponieważ ja doszkalałem się w Londynie, żeby te dzieci miały jakieś takie nowości, więc jeździłem do tego Londynu, bo ich nie było na to stać. No i przyjechał ten Michael Wenty, którego tam zaprosiłem i on przyjechał i on się wystraszył. On zobaczył, zima to tak, była, tak. Śnieg, te szare takie bloki i on chciał uciekać. Dokładnie on mi na drugi dzień powiedział, że on chciał uciekać. On nie wiedział dlaczego, bo on mnie zobaczył w Londynie, ja wystrojony i tak dalej, więc gdzieś tam on inaczej sobie to wyobrażał. Ale później jak poszedł do tej szkoły naszej, do tych dzieciaków takich, pamiętam, t-shirtach na bazarze Chanel i tak dalej, no to on się zakochał w tym, bo te dzieci były niesamowite. Ja miałem no niesamowitą grupę dzieci, bo to myśmy mieli bardzo dużą selekcję, ponieważ przychodziły dzieci ze wszystkich osiedli. Ta szkoła nasza zrobiła się bardzo popularna i ja z tymi dziećmi tłukłem te treningi 5 dni w tygodniu i one były niesamowite, zdyscyplinowane, grzeczne, wychowane, ale też takim polotem, kreatywnością. No i była Edytka Herboś, która przyszła, jak miała 8 albo 7 lat. Tomek Barański dokładnie w tym samym wieku. Ja nawet ich sparowałem, żeby później oni razem tańczyli. I teraz tak jak sobie patrzę z tej perspektywy tylu lat, że z tego osiedla, z tego domu kultury na osiedlu Świętokrzyskim, z tej wielkiej płyty, my jesteśmy w jakiś sposób rozpoznawalni w Polsce i doszliśmy do tej Warszawy i daliśmy sobie radę, to tak no, uważam, że to jest nasz wielki sukces, dlatego, że ta nasza droga do tego, co my w tej chwili robimy, była bardzo, bardzo daleka i dlatego to doceniam, dlatego ten nasz start, im on jest dalej, tym jest bardziej cenny i nie należy się nigdy wstydzić tego, że pochodzimy, nie wiem, z małej wioski czy z jakiegoś osiedla, z wielkiej płyty, bo to nas ukształtowało i to czyni nas innymi po prostu. No, należy to cenić absolutnie i teraz jak patrzę na to, co Tomek Barański robi, ma świetną szkołę tańca, robi wszystkie choreografie do festiwalów telewizyjnych. Tak. Edyta różne rzeczy robi, próbuje i aktorstwa i tak dalej. Fajne jest to, że oni realizują swoje marzenia. Każdy na swój sposób, więc uważam, że to jest nasz wielki sukces. Tak. I absolutnie jestem z nich dumny i cieszę się.
No kiedy przyjechałeś do Warszawy i tam właśnie wtedy poznaliśmy się przez naszą bliską przyjaciółkę, niestety.
Gonię Wielochę.
Niestety nie żyjącą, brakuje nam bardzo. No i wtedy przyjechałeś i też wokół ciebie, ponieważ trochę były lata 90., ale już...
99. rok.
No, czyli koniec 90. lat, więc to było wejść w środowisko mody, które już dosyć mocno wszyscy byli osadzeni i ty nagle pojawiasz się i wchodzisz w to środowisko i dość szybko.
Bardzo szybko.
Bardzo szybko zostałeś zaakceptowany, to jest raz, to jest pierwszy stopień, a drugi też doceniony. I potem pamiętam, że kilka osób takich też było, tak, jakiejś tam konkurencyjności, ale ileś razy, kiedy robiłam jakieś sesje, czy też pokazy, to zawsze, czy reklamy, i też było, no tak, to prosimy, żeby Robert Kupisz robił fryzury, więc rzeczywiście też coś spowodowało, nie tylko jakość twojej pracy i efektów twojej pracy, ale też twoja osobowość, twoja ekspresja powodowała to, że większość osób chciało z tobą pracować.
Wydaje mi się, że dużym sukcesem było tak pracować na tej sesji czy pokazie mody, żeby cię wszyscy zapamiętali. Bo jeżeli przyjeżdżasz z innego miasta i wielu moich kolegów i koleżanek przyjechało z innych miast i oni zrobili jakąś rzecz i nikt ich nie pamiętał, to musiało być wszystko naraz. To musiała być dobrze wykonana praca, dyscyplina, brak jakiejś histerii, punktualność, profesjonalizm przede wszystkim. No oczywiście to, co robimy, powinniśmy wykonywać i kreatywnie i tak dalej. Ja w tej chwili, mi się wydaje, że ja byłem bardzo dobrze przygotowany, mimo że fryzjerstwa uczyłem się 15 dni w Londynie, ale ja nauczyłem się też tego wszystkiego pracując z tymi dziećmi i też tańcząc, ponieważ ja musiałem czasami cały autokar dzieci umalować, uczesać i ja miałem budzik na 4 rano i co pół godziny ktoś wchodził z tego autokaru i
był...
Wszyscy byli. I te dzieci na turniejach wszyscy zauważyli zawsze, że one są, świetnie wyglądają. Zaprojektowałem im kostiumy, umalowałem, uczesałem. Oczywiście choreografia, wszystko naraz. Ale one jak wchodziły na turnieje, to od razu były zauważone. I do tej pory ludzie pamiętają, te dzieci, że nasza informacja i tak dalej, bo oni byli mistrzami Polski, była, zawsze dobrze wyglądała i zawsze inaczej. Mhm. Więc ja się tego wszystkiego uczyłem od dzieciństwa. Najpierw samemu musiałem się przygotować, później te dzieci i tak dalej. Byłem po liceum plastycznym, także tam historia sztuki, co też mi bardzo pomogło. Tkactwo, rzeźba. Moje fryzury były troszeczkę tak jak rzeźby w ruchu. One, jakby te włosy zastygały w takim ruchu. Ja miałem taką technikę nawet, że suszarka z gorącym powietrzem i lakier i ja to rzeźbiłem. Robiłem po prostu rzeźbę. Do tej pory, jak patrzę na te rzeczy, całe szczęście, że wszyscy, z którymi pracowałem, szczególnie tam mówię o fotografach, mieli taką cierpliwość i też im się to podobało. I ja zacząłem robić inne rzeczy zupełnie, bo na sesje modowe często byli zapraszani moi koledzy, którzy wcześniej w salonach. I oni mieli inne, troszeczkę inną technikę, inną wyobraźnię. Natomiast ja nie korzystałem jak gdyby z mojej wiedzy z salonowej, bo jej nie miałem, tylko właśnie z liceum plastycznego i z tego tańca. Więc bardzo szybko udało mi się zaistnieć, ponieważ ja się bardzo wyróżniałem. Byłem po prostu inny, inne rzeczy robiłem. Nie mówię, że byłem lepszy, ale byłem zupełnie inny i to powodowało, że nagle wszyscy chcieli ze mną pracować. Ja pamiętam, że czasami w miesiącu wychodziły wszystkie moje okładki. Ja miałem na przykład propozycje 3 na jeden dzień, 3 sesje, ale to takie duże, typu moda, okładka, reklama i tak dalej. Także miałem świetny start. I to szło bardzo szybko, ale też mi wtedy pomogła ta dyscyplina, bo ja pamiętam, że jak ja się pojawiłem w Warszawie, to tak jak mówiłaś wcześniej, że to środowisko modowe było bardzo zamknięte. Tam było kilka osób i było kilku fryzjerów, takie gwiazdy już nazwiskami w ogóle. Tak. Wszyscy o nich mówili. Każdy wiedział, kim jest ta osoba, ta i ta. I oni trochę to poczuli, że jest ich tylko trójka i tak naprawdę do nich należą wszystkie te ciekawe prace. I był taki moment, że mówiło się o tym, że oni są już trochę kapryśni, niepunktualni i tak dalej, i tak dalej. A ja sobie nigdy na to nie pozwoliłem. Ja przychodziłem pierwszy na sesję. I tak jest do tej pory. Zawsze jestem pierwszy, jak przychodzę, bo ja nie potrafię, nie wiem, spóźniać się, bo ja się wtedy czuję niekomfortowo sam ze sobą, że czuję niepokój. Tak jestem wychowany i tak mnie to wszystko przygotowało, co miałem wcześniej. Więc ja byłem zdyscyplinowany i też szybki i z pomysłami. Nie bałem się zmieniać, nie bałem się też kombinować. Bardzo szybko zacząłem pracować też na Zachodzie. Też miałem agencję w Paryżu, która sama do mnie...
Tak, to jest że pracować w Paryżu, ale też opera to jest coś...
Opera, myślę, to było niesamowite. Tak.
Chyba twoich, jeśli chodzi o ten zawód, który wtedy wykonywałeś, to chyba taki największy sukces.
Wydaje mi się, że tak, bo w pewnym momencie, jak pracowałem do gazet, to poznałem aktorów, aktorki, Magdę Cielecką, Maję Ostaszewską. One pracowały wtedy w Teatrze Rozmaitości i tam zacząłem chyba z Grześkiem Jarzyną i nagle mnie poznał Krzysiek Barlikowski. I on mnie przejął od razu, a ja jak zobaczyłem, co on robi, jak on tworzy, to wiedziałem, że mam do czynienia z geniuszem, że to jest po prostu coś, w czym powinienem uczestniczyć. I bardzo żeśmy się jakoś tak polubili, myśmy nawet na wspólne wakacje jeździli i ja lubiłem tą jego wyobraźnię, on mi zawsze opowiadał tam, jak byliśmy na plaży, to od razu były scenariusze gotowe. Niesamowity ten Krzysiek. I później jak on dostał pierwszą operę w Paryżu, jeszcze tą w starej operze Garnier, to mnie poprosił, no i byłem jedyną taką osobą, która z Polski przyjechała i wprowadzona do tej starej opery, żeby przygotowywać te peruki, bo ja wtedy projektowałem peruki i tak dalej. Niewiele o tym wiedziałem. Ja też tak w moim życiu mam, że ja uczę się pracując, że to wszedłem do tej pracowni
No właśnie, widziałam... jak te stare perukarki, że tak powiem, na ciebie zareagowały?
Bo tym... No bardzo niefajnie, no ponieważ, właśnie. Bo to było tak, że tam w Paryżu to te prace jak gdyby, to są, my nie znamy nawet takich zawodów. Przekazywane jest to z pokolenia na pokolenie tam był. Ktoś mi mówił, że mój dziadek też tutaj pracował i tak dalej. Była taka pani, taka typowa francuska, taka z Paryża. Troszkę wydaje mi się tak udająca artystkę, bo pamiętam, miała taki, takie spięte włosy pędzelkiem, aha, że to chyba miało jej dawać tak, takiej tak, kreatywności, a widziałam, co ona robi. Oni bardzo dobrze robili wszystko technicznie. Mhm. Tamto rzemiosło było opanowane totalnie. Natomiast Krzysiek potrzebował takiego świeżości, mhm, trochę mody, trochę współczesności, a tam krynoliny. No. Mhm. Więc ta pani na wstępie powiedziała, że ona przez te lata pracowała sama i ona nie potrzebuje mojej tutaj pomocy, czy mhm, jakby to nazwać, bo ona chyba się wystraszyła, że ja będę chciał zająć jej miejsce. A ja tam byłem po prostu tylko do tej jednej opery. Tak. Na jakiś czas ja nigdy tam nie chciał pracować. No ja oczywiście przekazałem to i Krzyśkowi, i oni potem dyrektorowi opery. No i oni powiedzieli, że ona nie ma nic do gadania, bo ja mam kontrakt podpisany z dyrektorem, a ona ma po prostu podporządkować się temu. Ale ja to strasznie przeżyłem. Pamiętam, płakać mi się chciało, bo ja się wszystkim w Warszawie pochwaliłem, że robię operę i się wstydziłem wrócić. Mówię tak, albo się rozpłaczę i po prostu wrócę do Warszawy z podkulonym ogonem, albo po prostu popłaczę się i wrócę i pozbieram się i zacznę to robić. Ja oczywiście całą noc nie spałem, pozbierałem się. I przyszedłem na następnego dnia i powiedziałem, że przekazałem jej uwagi dyrektorowi opery i on powiedział, że on decyduje o tym, że ja tutaj jestem i proszę, żeby ona to po prostu przyjęła. I, no i wtedy poprosiłem ją, żeby mi pokazała, co do tej pory jest zrobione i naniosłem tam jakieś poprawki, uwagi i tak dalej, ale ona przez całe dwa tygodnie próbowała i czekała na to, że to będzie
że ci się
klapa,
podoba,
że w ogóle i mnie, ale że i Krzyśkowi się nie uda. Wszyscy tam, większość w ogóle nam tam źle życzyła. No to czułem, że to jest taka sytuacja, ale jakoś sobie radziłem.
No bo ty jesteś bardzo wrażliwy na te wszystkie
bardzo,
energetyczne
bardzo,
rzeczy.
Bardzo, bo ja nie pokazuję może, ale ja przychodzę do domu, później ja traciłem tam tyle energii, to mnie tak rozbiło strasznie, że ja bardzo to przeżywałem i to mówiąc szczerze, przez tą moją wrażliwość, która mi pomaga tworzyć różne rzeczy, również ta moja wrażliwość powoduje, że ludzie, którzy są często złośliwi, no niefajni, powodują, że ja jestem w takim ciśnieniu, że ja nawet nie potrafiłem przyjąć radości, że tworzę takie dzieło. Że ja nawet tego nie zauważyłem, nie poczułem w sposób taki, przyjmuję to jako dzieło, w którym uczestniczyłem i powinienem być z tego dumny, że chodziłem po tych salach, poznawałem tych ludzi. Tam byli najwięksi artyści z całego świata.
A ty się martwiłeś panią z pędzelkiem.
A ja się martwiłem panią z pędzelkiem w głowie. No i teraz dopiero wracam do tego wszystkiego po tych latach i bo ja też miałem agencję w Paryżu, która mnie reprezentowała na cały świat i oni sami do mnie zadzwonili i ja w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że ja tego Paryża nie lubię, bo on mi się kojarzy z takim stresem. Mhm. I oprócz tego, że wtedy jak były te opery, to no był Krzysiek, była Gonia, przy drugiej operze pracowała Gonia Wielocha z nami, ale często byłem tam sam, chodziłem, robiłem jakąś reklamę, zarabiałem jakieś duże pieniądze, bardzo duże pieniądze. Ale ci ludzie nie byli fajni. Ja się z nikim nie zaprzyjaźniłem i jak ta moja agencja zapytała się, czy ja już się na stałe przeprowadzę do Paryża, to ja powiedziałem, że nie, ja wyjechałem i zostałem wtedy projektantem mody. Może tak miało być, ale teraz po tych latach ja wracam do tych miejsc, do tych miast, w których pracowałem, żeby je odkrywać bez tego stresu, bez tego ciśnienia. Nawet jak jeździłem po całym świecie, robiłem stylizację do sesji, to ja nie odebrałem tych miejsc w sposób taki, jaki powinienem odebrać. Tak. One były przepiękne. Jeszcze to był 20 lat, 20 kilka lat temu, gdzie jak pojechaliśmy do Tajlandii na wyspę, to tam światła nie było. Albo na Bali. Byliśmy w takich miejscach. To było tak czarodziejskie i tak dalej. A ja się martwiłem, czy lok będzie dobrze zakręcony, albo wiesz, albo kok dobry. Więc i żeby wszystkim dogodzić. I to chyba były cechy, które ja miałem z dzieciństwa, że ja muszę wszystkim dogodzić i ja to robiłem. To dzięki temu mogłem bardzo szybko osiągać sukces, ale to było kosztem mojej radości, mojego luzu, mojego takiego odbierania świata w sposób taki obiektywny, taki jak powinienem odbierać. Teraz staram sobie to rekompensować, więc pojechałem nawet na tą samą wyspę do Tajlandii, gdzie była pierwsza sesja, która już tak nie wygląda. Mm-hmm. Ale nawet do Paryża ostatnio żeśmy pojechali jeszcze. Byłem wiele razy tam, ale mówię, ja chcę ten Paryż zobaczyć zupełnie z innej strony. I ja mówię, Boże, to jest piękne miasto, takie piękne ulice, architektura, te kafejki. I starałem się przyjąć to w taki sposób właściwy. Czyli wracam do tych miejsc, żeby sobie to jakoś uświadomić, gdzie ja byłem i co ja robiłem. Mhm. I nawet oglądam moje pokazy, które zrobiłem wcześniej. I ja po tych pokazach byłem tak zmęczony i zawsze się czegoś czepiłem, że ach, tutaj scenografia nie do końca, albo coś tam nie wyszło, albo ktoś coś napisał. A teraz patrzę, jak wchodzę sobie na stronę tam i oglądam te pokazy, ja mówię, no to świetne było, świetna scenografia, świetna muzyka, świetne stylizacje. W ogóle to były takie spektakle. Ja się tego wszystkiego nauczyłem też w tej operze. Przy Krzyśku też trzeba budować dramaturgię i tak dalej. I teraz dopiero widzę, ile ja fajnych rzeczy zrobiłem. I teraz mi się to strasznie podoba. Ja sobie nawet czasami dla poprawienia humoru oglądam to, albo jak komuś, kogoś spotykam i ktoś się pyta, czym ja się zajmuję tam i tak dalej, no to pokazuję te, popatrz, taki pokaz robiłem, to ludzie nie wierzą, że ja to przygotowywałem, że to było na taką skalę, że to jest takie duże i ważne. Niesamowite i ważne. No tak samo przecież pracowałem, pamiętam, Jerzy Skolimowski mi zaproponował, żebym przygotował do filmu Vincenta Gallo. I też zrobiłem pełną charakteryzację, też w jakiś sposób to było niesamowite, bo ja powiedziałem, że okej, ja mogę go zrobić, ale ja nie będę na planie, więc ja tego nie lubiłem, więc mówię, zrobię tak, że on będzie naturalnie wyglądał i nie będzie trzeba z nim nic robić.
Właśnie, że fabuła taka, że musi naturalnie.
Dokładnie, bo tu był więźniem, tak. Więc ja się z tym Vincentem Gallo spotkałem i on oczywiście był diwą taką totalną, tak. Ale no, przepiękny, utalentowany. I ja pamiętam, zrobiłem mu tą charakteryzację i on zobaczył, musiałem trochę z nim powalczyć, bo on nie chciał mi zaufać, nie znał mnie, no on zelej i tak dalej, więc trochę żeśmy walczyli, ale ja do końca zrobiłem to, co chciałem, przekonałem go do tego i on był zachwycony i później chciał mnie ściągnąć do tego LA, bo powiedział, że jestem jedyną osobą, która była profesjonalna. Oczywiście, ponieważ się tam skłócił ze wszystkimi, ale mnie jakoś tak bardzo docenił i mile wspominał. I później nawet widziałem w jakichś kampaniach, bo on tam wielkie marki modowe reklamował. To on był w tych włosach, które ja mu zrobiłem. Także miałem bardzo fajne doświadczenia i takie... Wydaje mi się, że to moje życie takie zawodowe... No to jest niezwykle pełne i takie na takich wysokich tonach i ja dopiero w tej chwili doceniam to, bo wydawało mi się wcześniej, że czegoś, co zrobiłem nie do końca dobrze, że mogło być lepiej, albo że już muszę się zająć następną rzeczą. Czyli nie robiłem przystanku, żeby to przyjąć jako sukces, że jest fajnie, tylko że już się martwiłem, że co ja następnego zrobię.
Co następnego i czy będziesz miał pomoc. I potem przychodzi ten moment, kiedy Robert Kupisz mówi sobie dość. Nie chcę już czesać, nie chcę już siedzieć na planach, czekać, aż przyjdzie celebryta czy celebrytka spóźniona i tak dalej. Chcę robić coś, co będzie, będę podpisywał swoim nazwiskiem i pokażę swoją kreatywność. I tak jak Robert Kupisz postanowił, tak też się stało. I mamy wielki, wielki pokaz twojej kolekcji, która w jakiś sposób, można powiedzieć, że w tamtych czasach była rewolucyjna, jak na polski rynek, ze względu na to, że znaliśmy te pokazy, które pokazywały się w zdjęcia z nich w gazetach, pismach kobiecych. I to było takie troszkę pójście w takie, no nie wiem, od couture, ale właśnie głównie...
Czerwone dywany. Tak,
tak i czy, głównie sukienki dla księżniczkowe sukienki. To było zrozumiałe, bo głównie też projektanci potem suknie ślubne projektowali i dzięki temu zarabiali, a nie na tych sukienkach, które się akurat na pokazie robiły. I ty nagle pokazałeś, że można o modzie myśleć inaczej, że to jest taka moda, która może czerpać z ulicy, z pewnego luzu, z pewnej fantazji. I jednocześnie myślę, że też pokazując na przykład dojrzałym kobietom, że one też, że właśnie włożenie tych twoich, jak nie wiem, jakiegoś t-shirtu ze śmiesznym jakimś dziwnym wzorem, włożenie ramoneski przetartej, że to bardziej odmłodzi niż właśnie chodzenie w szpilkach i garsonce. I myślę, że właśnie to było też takim pewnego rodzaju szokiem, że pojawiłeś się wtedy rzeczywiście wszędzie. Twoje pokazy były, do wszystkich sesji były wypożyczane twoje stroje i był taki styl na Kupisza zdecydowanie.
No masz rację, że jak ja zacząłem projektować, to ogólnie były garnitury dla mężczyzn i suknie wieczorowe. I tak wygląda. Ja pracowałem przy tych pokazach jako stylista fryzur, więc gdzieś tam miałem świadomość. Natomiast ja bardzo chciałem robić modę przede wszystkim dla siebie, ponieważ ja wszystko przerabiałem i to chyba z komunizmu mi zostało, że wszystko przerabiałem, bo nie było nic, więc mówię, muszę sobie te ubrania właściwie przygotować od początku i to było moje marzenie, żeby zostać tym projektantem. Mówię, zrobię pierwszą kolekcję, najwyżej te rzeczy będę miał w szafie, jeżeli nie uda mi się tego sprzedać i wrócę, najwyżej będę z powrotem stylistą fryzur. I zacząłem projektować ubrania takie, których ja nie mogłem dostać, które ja chciałem nosić. Ja przede wszystkim te oversize zawsze, więc kupowałem.
Które jakieś... wtedy jeszcze nie były modne.
No nie, ale ja zawsze od dziecka pamiętam, że ja mam nawet jak na zdjęciach patrzę, to ja najpierw chodziłem w ojca ubraniach, czyli sweter duży albo koszula, a później kupowałem w sieciukach podwójne XL-ki i to nosiłem i zawsze to lubiłem. I też pamiętam jak, bo teraz jest kolekcja ostatnia Japi, ja jak byłem, miałem szkołę tańca i to był początek lat 90., koniec 80. Jakoś tak. I ja za pierwsze zarobione pieniądze takie w reklamówce pojechałem do Frankfurtu nad Menem, bo poznałem tam takiego kolegę, który tańczył, więc on mnie zaprosił do siebie, on z rodzicami mieszkał, więc ja pojechałem. I tam się zestroiłem. Ale zestroiłem się właśnie oversize'owo, że ja poszedłem, kupiłem największy płaszcz, taki flauszowy z ramionami do ziemi, szary. Miałem takie wielkie czarne spodnie, buty czarne z taką blachą, pamiętam. No wtedy udawałem biznesmena, bo chciałem właśnie być bardzo poważny, więc miałem aktówkę, portfel z wizytówkami i wsiadałem do autobusu 35 tak na drzwi i pamiętam taki też zestrojony, pojechałem na szkolenie do Olsztyna z Kielc i przesiadałem się na zachodnim i wszyscy złodzieje za mną poszli. I ja nagle patrzę, ale te przedziały były i cały wagon pusty, a wszyscy się pchają ze mną do tego przedziału. Ja mówię, ale to wszyscy mamy do tego jednego, no nie? A oni mi portfel wyciągnęli z tymi wizytówkami. Ale ja byłem takim biznesmenem, że pieniądze miałem w kieszeni, więc wzięli te wizytówki.
A to nawet nie zauważyłeś, jak ci wyciągali?
Nie, no bo to był ten sztuczny tłok taki. Okay. No więc ja, to był mój...
Czyli już wtedy wyglądałeś jak milion dolarów.
Starałem się, walczyłem o to. I ja patrzę na te zdjęcia i ja dokładnie tak samo jestem cały czas ubrany. Ja mam cały czas duże marynarki i tak dalej, podarte dżinsy, duże bluzy sportowe i tak dalej, więc to się nic nie zmieniło. Tak w średniej szkole miałem, sam to przygotowywałem. I ja tą kolekcję w ten sposób stworzyłem pierwszą, że ona miała być w razie czego, w razie wpadki dla mnie, że będzie pełna szafa. A potem się okazało, że no na początku ludzie mieli tak, że byli też tacy, którzy pisali, że to nie jest moda. Że moda to są te właśnie sukienki, garnitury, a takie co ja zrobiłem, czyli dżinsy, bluzy, koszule, kurtki skórzane, że to nie jest moda. W tej chwili, jak już tak naprawdę te wielkie marki modowe tak naprawdę tworzą casual jako modę, ale nikt już nie wraca do tego, że ja to jak robiłem, to uważali, że to nie była moda. U nas się jakoś tak ludzie mają problemy z tym, żeby powiedzieć, że a Robert Kupisz na przykład zrobił to w jakimś tam roku i casualową modę i dresy puścił na wybieg i tak dalej. U nas dopiero jest tak, że musi coś się wydarzyć za granicą, żeby tak samo jak robiłem pokazy, tak jak byłem po tej operze, że jako widowiska, jako był jakiś spektakl, to zarzucano mi, że moje pokazy to za bardzo są teatralne. Mhm. Potem jak zaczęli robić ludzie na świecie różne jakieś takie widowiska, trochę teatralne, jeżeli chodzi o pokazy, to że to jest świetne, że to świetnie. Mm-hmm. Nie mamy jakoś takiej potrzeby w pewnym momencie pochwalić, że ktoś w Polsce też coś takiego robił czy robi i że to też jest fajne i że jakoś przyjąć to, że my też robimy pozytywne rzeczy i w odpowiednim momencie. Więc, ale ja jakoś to też oczywiście to były małe, jakieś marginalne uwagi, a tak naprawdę to ja po pierwszym roku dostałem i nagrodę dla najlepszego projektanta i wszyscy mi gratulowali tego, że inaczej, że sukces. Dzięki temu też zostałem szybko zauważony, bo gdybym zrobił kolejną sukienkę na czerwony dywan, to podejrzewam, że nie byłoby tak szybko. Ale ja też nigdy nie zrezygnowałem z tego mojego pomysłu, że to będzie taka moda. I ja do tej pory robię takie kolekcje.
Która to już kolekcja teraz?
Ojej, już nie pamiętam. Mi się wydaje, że koło 30 już będzie dochodziło, mi się wydaje. Bo ja też robiłem i dziecięce, i sportowe, jakieś tam. Więc tego dużo zrobiłem, ale to jest wiecznie o mnie. I to jest wiecznie też trochę dla mnie. Nigdy nie zmieniłem tematu, tylko sobie to wzbogacam tam różnymi inspiracjami, bo raz jest temat, że opera, raz, że tango, raz, że sport, raz i tak dalej. Bo to jest dla mnie fajne, poruszać się w takim świecie i szukam sobie też inspiracji z mojego życia, z moich doświadczeń, albo czytam jakieś książki i mnie coś zainspiruje, albo nie wiem, oglądałem film o koszykarzach i to mnie na przykład zakręciło. Więc to jest wszystko takie, wydaje mi się, że realizowanie się moich marzeń, że to sobie buduję w taki swój sposób, to co ja czuję. Ja też nikogo nie oszukuję, bo ja te ubrania moje bardzo lubię. I ja chodzę tylko w moich ubraniach, ja mam wszystko swoje. Także to jest dla mnie też taka uczciwość, że jestem projektantem, który chodzi w swoich ubraniach i nie wciskam komuś kitu, że fajne są moje, ale kupię sobie w jakimś butiku innego projektanta. No.
Bo właściwie, tak jak powiedzieliśmy, że trochę jesteś, wiesz, jak król Midas, czego nie dotkniesz, to właśnie jest jakimś sukcesem. I zamieniasz to w jakiś sposób w złoto, ale wiemy, że też konsekwencje takich sukcesów to jest zazdrość. A też zazdrość powoduje też pewnego rodzaju jakąś tam samotność, ograniczenie też ilości ludzi, którzy nas otaczają, bo mogą też być osoby, którym zależy, ale właśnie, żeby w naszym blasku się ogrzewać. Tak jak ty mówiłeś, jak sam przyjechałeś z tych Kielc.
No ja bardzo łaknąłem. Słońca, gwiazd.
Więc trudno, nie trudno w związku z tym zrozumieć, że inni też mają takie potrzeby. W jakim momencie takiego swojego życia jesteś? Zawodowego, prywatnego?
No, w pewnym momencie musiałem się zatrzymać, żeby zrozumieć, kto jest moim przyjacielem i w jaki sposób dojrzały powinno się budować właśnie takie relacje. I też zrozumiałem, że te relacje, które chciałem mieć takie bliskie z gwiazdami, no to nie wyszły. Że tak naprawdę wtedy, gdy spotykaliśmy się, żeby coś zrobić wspólnie, czyli były sesje, pokazy jakieś, czy inne rzeczy, czy filmy, czy teatry, to myśmy się spotykali. A potem każdy szedł w swoją stronę, każdy miał swoją karierę i niewiele z tego pozostało. No, czułem, że jak gdyby idzie to wszystko w zapomnienie. I później zdałem sobie sprawę, że no jednak inaczej powinny wyglądać relacje przyjaciół, że to jest osoba, na którą ja powinienem liczyć i do której mogę zadzwonić o każdej porze nocy i dnia. I to nie jest tak, że spotkamy się za tydzień między 9 a 10, bo wtedy mam czas, tylko to rzeczywiście jesteśmy dla siebie i to nie jest jakiegoś musu, tylko że chcemy po prostu ze sobą. Potrzeba bycia ze sobą. Ja tęsknię za tymi czasami właśnie z Gatę, gdzie myśmy się spotykali, byliśmy cały czas ze sobą w kontakcie i tak dalej. Nie mieliśmy komórek, więc jechaliśmy się, jak kogoś nie było w domu, to wracaliśmy. Więc to zupełnie inaczej wyglądało. I ja musiałem zbudować na nowo sobie swój świat, swoje życie. Że przyjaciele to nie muszą być osoby, które z pierwszych stron gazet, bo nie wiem, prawdopodobnie jak ja przyjechałem z Kielc, wydawało mi się, że jeżeli ja będę z takimi osobami się pokazywał, to że ja coś zyskam z tego. Czyli ocena mnie była tak niska, że wydawało mi się, że muszę się posiłkować. W tej chwili wiem, że nie muszę się posiłkować, że sam siebie potrafię zbudować na tyle atrakcyjnie, że mogę mieć prawdziwych przyjaciół. Że to nie polega na tym, żeby brać od kogoś światło, tylko żeby samemu na tyle świecić, żeby też inne osoby po prostu chciały być ze mną. Żeby być atrakcyjnym w sposób trochę inny. I też dbać o tych ludzi, nie o tych, którzy nie do końca nas akceptują, bo ja miałem też takie akcje, że jak było 10 osób na sali, które 9 osób dajmy na to, które mnie lubią, a jedna, która mnie nie lubi, to ja się zająłem tak, żeby mnie polubiła.
Tak jak pani z pędzelkiem
Tak. I wydawało mi się, i bardzo dużo energii traciłem na to, żeby ta osoba mnie zaakceptowała, polubiła i nigdy to się nie stało, a ja już tam ledwo w kąciku tam oddychałem, a teraz wiem, że omijam te osoby, znam te osoby, wiesz, no, mnóstwo znam osób i ja wiem, że już te osoby się nie zmienią. One mają taką energię, takie są, mają prawo mnie nie lubić, mają prawo, nie wiem, mam prawo ich ja irytować i tak dalej. Więc ja wiem też, że zostawiam ich z takim, jakim oni są. Ale też ja mam prawo ich omijać, że nie muszę się w jakiś sposób starać specjalnie dla nich, tylko staram się dla tych 9, którzy są blisko mnie i oni na to zasługują. Więc gdzieś to musiałem się tego wszystkiego nauczyć od początku.
Ale sam się nauczyłeś, czy też?
Nie, miałem oczywiście. W pewnym momencie zacząłem się zastanawiać i zadawać sobie wiele pytań, na które nie znajdowałem w ogóle odpowiedzi i zacząłem chodzić na, korzystać z pomocy psychologów, terapeutów, bo uczyłem się też takiego możliwości korzystania właśnie z takiej pomocy. Bo pamiętam, jak mieszkałem w Kielcach czy w Gackach, no to w ogóle nie było takiej możliwości. W Kielcach czy w Gackach to wiadomo było, że do psychologa to idą osoby, które...
Wariaci.
No nie, no to ja byłem na tym zbudowany. Ja też byłem... W ogóle musiałem się nauczyć wiele rzeczy, że jest wiele religii i każdy ma prawo do tej religii innej, że są różne orientacje, że każdy ma też do tego prawo. Musiałem się nauczyć w jakiś sposób też tolerancji i otwartości. Tego mnie nauczyła Warszawa właśnie, że ludzie są różni i że mają do tego prawo. I ja musiałem się tego wszystkiego naprawdę nauczyć, bo ja się na początku bałem tych ludzi. Jak słyszałem na sesjach, co oni wygadują i tak dalej, co, jak oni żyją, to ja byłem po prostu zestresowany i wystraszony. I ja dopiero musiałem się nauczyć, że to nie jest zagrożenie dla mnie, tylko oni są inni i ja muszę nauczyć się bycia z innymi ludźmi i też nauczyć się, że tacy ludzie są. I dzięki temu, że cały czas korzystam z jakichś czy wykładów, no, słucham sobie jakichś wykładów mnicha buddyjskiego, uczę się tego wszystkiego, uczę się o sobie, skąd się biorą moje jakieś różne reakcje na inne zachowanie i tak dalej. Więc wydaje mi się, że musiałem sobie to zbudować, ale też nauczyć siebie, nauczyć też doceniać siebie samego bardziej i budować ten świat na nowo, tak uczciwie.
I wobec siebie, i wobec tych bliskich
innych ludzi, tak, tak.
Osób. Masz jeszcze jakieś takie marzenia zawodowe, które jeszcze, że czegoś nie próbowałeś? I pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy i że o książce mówiłeś, to było chyba wtedy, kiedy ja też wydawałam książkę. I tak rozmawialiśmy, że te Gacki mogłyby tam być takim też właśnie fajnym punktem wyjścia w sensie literackim.
No mogły być, mogła być książka taka ciekawa, wydaje mi się, dużo osób mi mówi o tym, że fajnie by było, gdybym to zrobił, bo mógłbym wydać książkę taką, albo trzy tomy, Gacki, Kielce i Warszawa. I te historie rzeczywiście są ciekawe. I w tej chwili, jak tam na Instagramie, dużo młodych ludzi do mnie pisze i oni mi bardzo dziękują i właśnie za wywiady i za to, co ja mówię, że nie ściemniam, tylko że mówię też o swoich jakichś słabościach i przeżyciach i się nie wstydzę tego, że oni się tym inspirują, że to im pomaga. I być może to by też również mogło pomóc takim ludziom, którzy... A ci młodzi ludzie są naprawdę wspaniali, są tak zagubieni. I wydaje mi się, że należy im pomagać bardzo. I też ktoś mi się pytał właśnie, że dlaczego, że ja mam odwagę mówienia. Mówię tak, no dlatego to robię, żeby ktoś, kto jest gdzieś zagubiony, być może skorzystał z moich doświadczeń i już nie musiał jakichś rzeczy
sam przerabiać.
Bo po to też są, wiesz... relacje starszych ludzi z młodszymi, żeby ktoś przekazywał tą wiedzę. To jest w tej chwili na bok spychane i ci biedni ludzie no mają jakieś takie wzorce z Instagrama, typu gdzie kupić torebkę
i co wstrzyknąć. I super.
Tak, tak. A to jest nieprawdziwe i oni są zagubieni strasznie, a naprawdę są to wrażliwi. Tacy piękni ludzie, ja spotykam tych ludzi, są grzeczni, tacy wrażliwi, ale strasznie pogubieni w jakichś depresjach i tak dalej, więc może by to komuś pomogło. A moim marzeniem, wiesz, to jest znowuż taka... Ja tęsknię za ludźmi, za takimi koloniami, obozami, gdzie wszyscy byliśmy razem i tworzyliśmy wspólnotą. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o mnie, to ja bym bardzo chciał pracować, ale chyba dalej jako projektant mody, bo wydaje mi się, że mam mnóstwo tych pomysłów. To u mnie się nie kończy, naprawdę. Ja cały czas tworzę, ale bym chciał z jakąś taką grupą, nie wiem, czy innych projektantów, czy...
A może w uczelni jakiś modowy powinien być?
Nie wiem właśnie, ale coś takiego, że tworzymy razem. Tak jak kiedyś się spotykali, wiesz, nawet nie wiem, aktorzy, piosenkarze, malarze, rzeźbiarze w jednej kawiarni i tworzyli jakieś różne rzeczy. To, co ja robiłem kiedyś w operze, co robiłem na sesjach nawet, że byli ludzie, że moja praca projektanta często jest tak, że ja muszę wymyślać to wszystko w domu i tam w tajemnicy, żeby nikt nie tego... A chciałbym, żeby na przykład, nie wiem, temat jest taki i każdy daje po prostu jakieś swoje pomysły i budujemy coś takiego. To jest moje marzenie, żeby pracować z takimi wspaniałymi, kreatywnymi ludźmi, gdzie możemy oddziaływać na siebie, że jeden drugiemu coś daje, ale jesteśmy razem, mamy dużo radości, dużo satysfakcji. A jeżeli chodzi w ogóle o życie, to dla mnie największą wartością jest w tej chwili harmonia, otaczanie się dobrymi ludźmi i ja bym chciał więcej mieć w sobie radości i tak naprawdę łaknę tej radości, być szczęśliwym, że nie takim kontrolującym się i osobą, która ma dogodzić wszystkim, nie wiem, i zrobić jakiś fajerwerk, tylko żeby po prostu czerpać z tego wszystkiego, co mnie otacza i czego już dokonałem i to, co mogę jeszcze zrobić, i żeby to mi dawało po prostu takie wypełnienie radością, dumą może, pozytywnymi jakimiś rzeczami.
No właśnie, chociaż 10 minut temu mówiłeś, że właśnie już teraz się nauczyłeś, żeby dawać sobie coś, a nie tylko
cały czas.
Żeby tylko dawać innym i żeby inni
się wydaje, że ta nauka będzie trwała do końca i że to nie jest tak, że nie wiem, wychodząc od psychologa już się zmienimy. Dostajemy jakieś narzędzia, natomiast nasze i lęki, i jakieś rzeczy związane z dzieciństwem i tak dalej, to jest częścią nas i my do końca będziemy mieli te lęki, tylko fajnie jest nauczyć się pracować z tym wszystkim, jak gdyby rozbrajać pewne rzeczy, albo omijać sytuacje, które nas wykańczają, albo omijać ludzi, którzy gdzieś dla nas są niewłaściwi i też jak gdyby szybko. Do tego ja się nauczyłem, że jeżeli czuję, że ktoś po prostu energetycznie mi nie sprzyja, to nie staram się zmieniać tej osoby, tylko no, omijam, bo często to źle się kończyło. Więc uczyć się będziemy chyba cały czas, ale może to też jest dobre w jakiś sposób.
No ja tak jeszcze, wiesz, na koniec to tak właśnie myślałam, też rozmawialiśmy telefonicznie i teraz, kiedy się umawialiśmy, ale też i przed laty, że mnie jakoś tak ciebie też brakuje w takiej przestrzeni medialnej, bo pamiętam, jak byłeś kiedyś chyba na zastępstwie w Tańca z Gwiazdami w jury.
Byłem,
i świetnie, świetnie wypadłeś. Pamiętam też, że bardzo ciepło mówiłeś o pani Czarnej Mambie, że bardzo...
A Iwona Pawlowicz, no to cały mój świat tańca.
Tak.
Iwona jest wspaniałym człowiekiem. Tak, to naprawdę będzie ciekawe bardzo.
Poznałam kiedyś świetna osoba. W szkoleniu dla pań.
Świetna osoba.
Tak. Więc no... Czy może nawet gdybyś, może, no nie wiem, czy zatańczył, w każdym razie w jury był, może jeszcze, wiesz, wykorzystać jeszcze te zasoby, żeby tak połączyć to wszystko.
Ja bardzo lubię te moje takie doświadczenia w telewizji, w programach i bardzo lubię też właśnie, bo to jest trochę takie kolonijne, że się spotykamy w grupie i też ja tęsknię za tym tańcem, ale też chodziłem z takich programów modowych, gdzie mogłem tam pomagać i projektantom, i modelom, i nie tylko krytykować, tylko po prostu dawać im jakieś wskazówki, żeby budować ich. Zawsze starałem się i w tych programach tanecznych, i w innych pomagać tym ludziom, co oni mogą dalej zrobić i co mają fajnego, co warto wyeksponować bardziej. I, no bo jestem pedagogiem z wykształcenia, więc gdzieś tam łączę te wszystkie i ta telewizja mi daje pewne takie możliwości, że mogę wykorzystywać wszystkie swoje doświadczenia i absolutnie gdzieś tam chętnie bym w czymś brał udział. Jeżeli by był jakiś fajny projekt, to na pewno bym chętnie wziął udział w czymś takim. Także no może to też jako marzenie będzie.
Może to marzenie, a może wiesz też jakaś, nie wiem, rola w filmie, bo pamiętam jak kiedyś, na zakończenie jak kiedyś byliśmy na jakimś pokazie, czy już nie pamiętam, co to była za praca, ale wtedy miałeś wtedy wąsy i piękną tak. tweedową marynarkę, tak. bo wtedy wąsy tam...
Płaszcz,
tak właśnie. Tam, i myślałam sobie, o Boże, widzieć Roberta, jakaś angielska produkcja, która się odbywa.
Ja miałem kiedyś jakąś taką propozycję, dwa razy dostałem propozycję, ale jakichś takich małych ról. No ja na aktora to raczej nie, chyba żeby to było kino nieme, bo ja jestem taki przerysowany po tym tańcu i tak dalej. No i też z moim tym seplenieniem to chyba bym musiał mieć dubbing albo charakterystyczne. Ale pamiętam kiedyś ktoś mi proponował, żebym zagrał przyjaciela Paderewskiego z tego okresu londyńskiego i miałem zagrać jakiegoś lorda, nawet mi tam powiedzieli kogo, bo powiedzieli, że jestem dość charakterystyczny i bym świetnie po prostu i na balu ta akcja miała być i no ja mówię, no to z tańcem nie będę miał nie będę miał problemu i były takie propozycje. Raz też miałem dostać jakąś rolę jakiegoś fryzjera z Francji, ale trochę się zestresowałem. Później zobaczyłem, że w tym filmie grał Andrzej Hyra i tak dalej, naprawdę świetni aktorzy. Mhm. To Andrzej pewno by mi pomógł tam.
No właśnie.
Ale no nie, absolutnie tutaj nie czuję się aktorem i nie mam takich ambicji aktorskich. Nigdy nie miałem. Ale śmieszne są też takie propozycje i inne możliwości odnalezienia się w zupełnie innej przestrzeni, bo to mnie w jakiś sposób rozwija, ale ja mam świadomość też tego, co mogę zrobić dobrze, a tego, z czego powinienem się raczej wycofać. Więc jak pamiętam, dostałem jakąś propozycję z telewizji, żeby śpiewać, to oczywiście odmówiłem.
Robert, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Jak zawsze dobrze mi się z Tobą rozmawiało.
Myślę,
że Państwu również dobrze słuchało. Tutaj jest taki właśnie zwyczaj, że na koniec programu można powiedzieć jakieś takie przesłanie swoje, jakieś takie credo do widzów.
To tak może z tych dzisiejszych rozmów, które miałem właśnie na Instagramie u mnie właśnie z młodymi ludźmi, że żeby oni pytali się, skąd ja biorę siłę, energię i dlaczego to, co ja robię, im się wydaje, że jest takie radosne. I żeby oni wiedzieli, że przede wszystkim mają spełniać swoje marzenia, nie marzenia rodziców, środowiska i tak dalej. I że te marzenia z dzieciństwa, które mamy, często są bezinteresowne i warto do nich wrócić, ale też trzeba mieć odwagę na to, żeby je zrealizować, bo mało ludzi podejmuje się realizacji marzeń i dlatego tak mało ludzi osiąga sukces. Że często pozostajemy z samymi marzeniami i z nimi nie robimy. A tak naprawdę realizowanie marzeń to jest tylko coś pozytywnego. Nawet jak nic nie wyjdzie, to póki tego nie mamy, to nic nie tracimy. Czyli warto w ogóle podejmować ten wysiłek i życzę wszystkim tym młodym ludziom, żeby właśnie nie poddawali się i mieli odwagę na realizowanie swoich marzeń do końca.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Czekamy na Państwa komentarze i do zobaczenia wkrótce.
Do zobaczenia.